Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI wysłuchał koncertu z okazji trzeciej rocznicy jego pontyfikatu.
Papież poparł starania Kościoła na Kaukazie o uzyskanie osobowości prawnej.
Z pracą polskich kapłanów w Republice Czeskiej zapoznają nas księża Janusz Łomzik i Jan Turko.
Tematem audycji Piotra Samerka jest ofensywa komunistów wobec Kościoła w 1953 roku.
24 kwietnia na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Wieczorem Ojciec Święty wysłuchał w auli Pawła VI koncertu ofiarowanego z okazji trzeciej rocznicy inauguracji jego pontyfikatu przez prezydenta Włoch. Wcześniej Benedykt XVI spotkał się z Giorgio Napolitano. Włoski przywódca wyraził pełne poparcie dla słów wypowiedzianych przez papieża na forum ONZ, gdzie była mowa o prawach człowieka jako wyrazie sprawiedliwości i promocji osoby ludzkiej. Jak zaznaczył, papieski jubileusz uczczono muzyką, ponieważ potrafi ona wyrazić głęboką religijność. Dziękując za ofiarowany koncert, również Benedykt XVI zwrócił uwagę na duchowe wartości muzyki, która wnosi w ludzkie serca nadzieję.
Istnieje tajemnicze i głębokie pokrewieństwo między muzyką i nadzieją, między śpiewem a życiem wiecznym. Nie bez powodu tradycja chrześcijańska przedstawia błogosławione duchy podczas churalnego śpiewu w uniesieniu i ekstazie wywołanej pięknem Boga. Prawdziwa sztuka jednak, podobnie jak modlitwa, nie odrywa nas od codzienności. Co więcej, odsyła nas do niej, aby użyźniona wydała owoce dobra i pokoju.
Papież przypomniał, że dziedzictwo artystyczne może pomóc młodym pokoleniom w budowaniu świata bardziej sprawiedliwego. Zwrócił także uwagę na znaczenie wychowania do odbioru piękna. Sztuka w swych różnorakich formach uwznośla duszę i ukierunkowuje je na budowanie społeczeństwa otwartego na ideał ducha, podkreślił Benedykt XVI. W auli Pawła VI wybrzmiały dzieła Luciano Berio, Johannesa Brahmsa oraz Ludwiga van Beethovena. Wśród blisko 7 tysięcy słuchaczy był brat papieża, prałat Georg Ratzinger.
Benedykt XVI zapewnił hierarchów regionu Kaukazu o wsparciu dla ich niełatwej misji duszpasterskiej. Papież przyjął na poszczególnych audiencjach dwóch biskupów obrządku ormiańskiego, administratora apostolskiego Kaukazu oraz przełożonego misji Sui Juris w stolicy Azerbejdżanu Baku. Następnie spotkał się z całą grupą hierarchów odbywających wizytę Ad Limina Apostolorum.
Pomimo istotnych zmian społecznych na Kaukazie po upadku Związku Radzieckiego, nadal istnieją tam poważne wyzwania. Rozpowszechniona bieda, bezrobocie, liczne rzesze uchodźców, zauważył papież. Chrześcijaństwo ma tam głębokie korzenie i bogatą tradycję. W obliczu dramatycznych wydarzeń XX wieku wiele osób oddało życie za wiarę. Obecnie Kościół katolicki w Gruzji, Armenii i Azerbejdżanie jest niewielką wspólnotą obrządku ormiańskiego, łacińskiego i chaldejskiego, która współistnieje z wyznawcami prawosławia, wiernymi armeńskiego kościoła apostolskiego, a także Żydami i muzułmanami. Benedykt XVI zachęcił tamtejszy episkopat do współpracy z innymi kościołami i religiami. Zwrócił też uwagę na nowe zagrożenia dla wiary.
Trzeba zapobiec, aby tam, gdzie komunizmowi nie udało się zniszczyć tożsamości katolickiej, podstępne formy nacisku nie osłabiły u niektórych osób poczucia kościelnej przynależności. Dlatego łączę się z dążeniem waszych wspólnot katolickich do uznania osobowości prawnej z poszanowaniem właściwej natury Kościoła katolickiego. Pragnę ponadto, aby dzięki prowadzonemu obecnie dialogowi między katolikami a prawosławnymi wzrosło braterstwo, które winno charakteryzować relacje wzajemnie szanujących się kościołów, niezależnie od istniejących jeszcze różnic.
Ojciec Święty zachęcił Kościół regionu Kaukazu do troski o powołania i wspieranie rodzin. Zauważył, że odcisnęła na nich swe piętno mentalność wpojona przez wiele lat dyktatury komunistycznej. Papież wyraził się z uznaniem o zaangażowaniu charytatywnym tamtejszego kościoła. Zachęcił też hierarchów do wspólnego wypracowywania programów duszpasterskich, zwłaszcza w zakresie przygotowania do sakramentów oraz formowania sumień katolików świeckich.
Naszymi gośćmi są księża, którzy pracują w Republice Czeskiej, w diecezji ołomunieckiej.
Ksiądz Janusz Łomzik z diecezji krakowskiej.
Ksiądz Jan Turko z diecezji opolskiej.
Proszę księży, jak to się stało, że przybyliście do Republiki Czeskiej? Dlaczego podjęliście pracę właśnie w diecezji ołomunieckiej?
Bezpośrednią przyczyną była potrzeba księży w Republice Czeskiej. Ponieważ już jeden kolega tam był, miałem troszeczkę lepszy przegląd sytuacji i dlatego zdecydowałem się spróbować, czy nie pomóż.
W 1991 roku do naszego seminarium przyjechał arcybiskup Waniak i poprosił, gdyby powiedzmy z naszego seminarium przyszło kilku kleryków do Ołomuńca studiować, a potem pracować jako księża. Wtedy odeszło z seminarium naszego Nyskiego 10. Studiowaliśmy jeszcze rok w Ołomuńcu i po roku już była praca w parafiach.
Czego się trzeba było nauczyć?
Pierwszą rzeczą to był język. Później to jest też znajomość kultury, znajomość środowiska, do którego jest posłany.
Zaczynałem w 1992 roku. Wtedy jeszcze była taka sytuacja, że ksiądz pracował tylko na plebanii. Także w mojej pierwszej parafii, gdzie byłem na praktyce diakonatu, ludzie najpierw pytali, co właściwie diakon robi. Także spotkania były i z młodzieżą, i starszymi ludźmi, którzy zapraszali mnie na przykład do domu. A później pracowałem na północy, gdzie było mało ludzi w kościele. Także trzeba było jeździć do kilkunastu wiosek na mszę, gdzie było kilku ludzi w tej kapliczce na mszy. No i wtedy ta sytuacja była taka bardziej rodzinna. Oni zapraszali też mnie do siebie. A później pracowałem w parafii dużej, gdzie było 1200 ludzi, którzy chodzili do kościoła. Także musiałem poznawać parafię, ale też było dużo pracy duszpasterskiej. Teraz znowu pracuję na północy, gdzie powiedzmy mam mniej ludzi, ale bardziej kontaktów jest powiedzmy w tych rodzinnych.
Republika Czeska jest uznawana za jeden z krajów najbardziej zlaicyzowanych. W jaki sposób, księża, staracie się umocnić wiarę tych ludzi, którzy należą do kościoła?
Kontakty są nie tylko z wierzącymi, którzy tam mieszkają, ale powiedzmy z tymi, którzy tam pracują. To znaczy starosta, który się stara o tą wioskę czy o to miasteczko. Jeśli się kontaktuje z nimi, to jest możliwość dania świadectwa i też na zewnątrz. I przez te powiedzmy zewnętrzne rzeczy, gdzie ta miejscowa jakaś wspólnota zaprosi nas na uroczystości, które nie są związane może z kościołem, ale my tam mamy możliwość albo coś do tych ludzi powiedzieć, albo powiedzmy gdzieś ich zaprosić.
Księża polscy stanowią znaczną część kleru w każdej z diecezji niemalże Republiki Czeskiej. Jak jesteście przyjmowani przez współbraci w kapłaństwie? Czy jest jakaś konkurencja, czy istnieje dobre zrozumienie?
Z tym jest, szczerze mówiąc, różnie. Ja muszę powiedzieć, że na przykład w moim dekanacie to zrozumienie jest, że jest rzeczywiście współpraca, ale słyszy się tu i tam, że rzeczywiście trudno mówić o konkurencji, ale ponieważ przychodzimy z Polski, aby rzeczywiście pomóc, może nieraz robimy jeszcze dużo więcej niż normalnie.
I dziekani, pozostali księża w dekanacie są otwarci na różne rzeczy, które dla nas Polaków są normalne, a dla Czechów jest czymś nowym. Na przykład Boże Ciało. Od w sumie lat 60. się nie prowadziło tej procesji Bożego Ciała. Ani to nabożeństwo nie wyglądało tak, jakby mogło wyglądać w kościele. W tej chwili księża już są na to otwarci, są zapraszani na te nasze procesje i przychodzą i też się tego uczą.
Czasami w niektórych krajach dzieje się tak, że cała praca, cała katecheza zaczyna się od dzieci. Czy często spotykacie się właśnie, księża, z sytuacjami, że to dzieci przyprowadzają do kościoła swoich rodziców, że to dzieci są tymi ewangelizatorami w swoich rodzinach?
Są takie sytuacje, że rzeczywiście ten stosunek rodziców do kościoła się bardziej ożywia. Nie, że go nie było, bo trzeba powiedzieć, że jeżeli ci rodzice tego dziecka nie przyprowadzą, to w większości ono się nie dostanie ani na religię, ani w ogóle do jakiejś wspólnoty, która przy parafii istnieje. Między innymi dlatego, że środowisko, w którym żyją koledzy, koleżanki, odradza taką formę życia. Dlatego rodzice muszą zachęcić. Ale gdy już zacznie chodzić na religię, gdy później uczestniczy w życiu wspólnoty, rodzice, gdy widzą też owoce, sami zaczynają się pytać, czy oni by nie mogli coś więcej.
Zaczyna się to w sumie w katechezie przedchrzcielnej, jeśli dziecko ma być ochrzczone. Ja mam możliwość z tymi ludźmi rozmawiać nie tylko o rzeczach, które są w katechizmie, ale powiedzmy o rzeczach z ich życia. I często ci ludzie zaczynają bardziej się tym interesować, zaczynają chodzić do kościoła nawet z tym małym dzieckiem już. Później jest ten kontakt przez przygotowanie do pierwszej komunii świętej, do spowiedzi. Też ta możliwość jest, jeśli się robi te przygotowania razem z rodzicami, bo gdyby było tylko dla dzieci, wiadomo, że te dzieci same nie będą za to mogły, że przyjdą do domu, a rodzice się tym nie interesują. Jeżeli się tę katechezę prowadzi razem z rodzicami, tam jest wielka możliwość tej ewangelizacji, która później przynosi owoce nie od razu, ale za jakiś czas.
Na ile właśnie w swojej działalności możecie, księża, liczyć na wsparcie ludzi świeckich?
W naszej parafii na przykład 25 dzieci mamy chodzących na religię i mamy dwie katechetki i ja uczę religię. Także powiedzmy, ta współpraca jest z tym, że nawet się katecheci częściej zmieniają. Za kilka lat przyjdzie ktoś nowy, kto zaproponuje, żeby chciał uczyć katechezę, także posyła się go na studia do Omuńca, czy powiedzmy do Brna, tam są studia takie katechetyczne, czy powiedzmy taki kurs katechetyczny, gdzie oni przychodzą do parafii, zaczynają uczyć dzieci, też w tych małych grupkach, ale może mają lepszy kontakt nawet niż ja. Te starsze dzieci już, powiedzmy, ja mam problem na przykład z nimi, że często nie znam sytuacji rodziny, a ci katecheci bardziej znają. Także ta współpraca jest w sferze duchowej, ale też i pomoc, powiedzmy, to, co się dzieje koło plebanii. Ludzie przyjdą, pomogą. Nie jest to wielka grupa, ale zawsze są chętni z pomocą.
Na ile, księża, dostrzegacie tęsknotę wśród młodych ludzi, żeby pójść za Chrystusem? Na ile staracie się też ukierunkować to życie właśnie na możliwość poświęcenia swego życia Panu Bogu?
W sytuacji, w której się znajduję, tamta tęsknota jest. Tych młodych stosunkowo dużo decyduje się na to, żeby zrobić coś więcej dla Pana Boga, żeby to ich życie nie było tylko takie jakieś monotonne, czy żeby tylko zrobić to, co muszę. Z tym, że trzeba pamiętać, że ponieważ jest mało w ogóle wierzących, trudno, żeby potem było dużo powołań.
Dalszym problemem w tych rodzinach jest to, że nie znają życia człowieka powołanego. To w większości jest tylko ksiądz, którego znają, który pracuje w parafii, ale nie znają na przykład życia w klasztorze. Także często się zdarza, że jeśli jeździmy na jakieś pielgrzymki z ludźmi, to staramy się im pokazać te klasztory, które są.
Czy, księża, odczuwacie, że to była dobra decyzja, że pracujecie w Czechach? Czy odczuwacie jakieś zadowolenie z tego, co udało się osiągnąć?
Niewątpliwie tak. Myślę, że to, że już jesteśmy tam parę lat, to też mówi o tym, że czujemy się tam potrzebni i czujemy, że już coś udało się nam zrobić, a mamy nadzieję, że jeszcze z Bożą pomocą zrobimy więcej.
Satysfakcja na pewno, a też, powiedzmy, możliwość spotkania się już nie tylko na terenie parafii czy diecezji, ale też spotkania się na terenie różnych krajów. Na przykład mamy kontakt z Polską, możemy, powiedzmy, zaprosić kogoś z Polski do nas, czy my na odwrót tam jedziemy z jakąś grupą, która poznaje życie parafialne w Polsce. Także ludzie widzą coś, co się dzieje w innym kraju. Otwartość ludzi w mojej parafii, powiedzmy, są otwarci na to przyjęcie nie tylko mnie jako Polaka, który tam pracuje, a też przyjęcie, powiedzmy, innych kultur w innych krajach. Czy księża przyjeżdżają do naszych parafii i coś prezentują, coś nowego dla tych ludzi. I z tego względu jest, powiedzmy, wielka satysfakcja, chociaż nie ma na razie powołań. Ale ja myślę, że za kilka lat już bardziej ludzie będą otwarci na przyjęcie powołań, nawet w rodzinach.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia.
Z księżmi Januszem Łomzikiem i Janem Turko rozmawiał ojciec Stanisław Tasiemski.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Ofensywa komunistów. W styczniu 1953 roku biuro polityczne PZPR postanowiło przejąć władzę nad polityką personalną Kościoła. Przygotowaniem do tego kroku było m.in. stworzenie w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego osobnego departamentu zajmującego się tylko sprawami kościelnymi, na którego czele stanął podpułkownik Karol Więckowski. Oznaczało to zwiększenie liczby ludzi oddelegowanych do infiltracji i zwalczania Kościoła. 9 lutego 1953 roku Rada Państwa w wyniku wcześniejszych ustaleń Sekretariatu Biura Politycznego PZPR wydała dekret o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych, na mocy którego wszelkie zmiany personalne oraz tworzenie wszelkich stanowisk w Kościele wymagało uprzedniej zgody władz państwowych. Ponadto duchowni mieli złożyć ślubowanie na wierność Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Artykuł 6 dekretu mówił natomiast o usunięciu ze stanowiska duchownego, który podejmowałby lub w jakikolwiek sposób popierałby działania sprzeczne z prawem i porządkiem publicznym. Biskupi polscy ostro zaprotestowali przeciwko dekretowi, rozumiejąc, że w istocie organizacyjnie uzależnia on Kościół od państwa. Protesty jednak zostały zupełnie zignorowane. Władze dalej konsekwentnie prowadziły akcję dezintegracji duchowieństwa poprzez przymuszanie do składania ślubowania na wierność Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Niestety przynosiła ona dosyć duże efekty. Wielu duchownych ulegało zastraszeniu bądź namowom ze strony księży patriotów. Tymczasem po śmierci Stalina, 5 marca, 3 dni później komuniści zawiesili redakcję Tygodnika Powszechnego, najważniejszego i najdłużej opierającego się represjom pisma katolickiego. Była to kara za brak żałoby w piśmie po śmierci przywódcy sowieckiego. Na to wszystko nakładała się aktywna działalność księży patriotów, którzy publicznie skrytykowali biskupów i w pełni poparli dekret z 9 lutego. Oczywiście wydarzenia w Polsce nie przeszły niezauważone w Rzymie. 15 lutego w L'Osservatore Romano ukazał się bardzo krytyczny artykuł zatytułowany Nadużycia w Polsce. Porównywał on dekret reżimu komunistycznego z konstytucją cywilną dla kleru francuskiego z sierpnia 1790 roku. Wskazywał, że sytuacja, jaka powstała w Polsce, była nie do przyjęcia przez Stolicę Apostolską. Tym bardziej, że wyraźnie zarysowało się zagrożenie schizmą. Artykuł kończył się znamiennym zdaniem. Polska Rzeczpospolita Ludowa depcze prawa Boże i prawa Kościoła oraz gnębi sumienie wielkiego narodu katolickiego. 17 lutego ambasador Pape rozmawiał o zaistniałej sytuacji w sekretariacie stanu. Tak relacjonował to spotkanie w korespondencji do Londynu 3 dni później. Zastałem nastrój stosunkowo spokojny, choć z powagi sytuacji zdają tam sobie sprawę doskonale. Została ona ujęta przez mego rozmówcę w następujący sposób. Dotychczas reżim robił faktyczne wyłomy wśród biskupów w poszczególnych diecezjach. Teraz poszedł na atak generalny. Dlatego norma prawna o charakterze ogólnym, gdy dotychczas wystarczała praktyka administracyjna w indywidualnych wypadkach. Widać, że się spieszą i chcą stworzyć od jednego uderzenia w Polsce ten stan rzeczy, który już istnieje w Czechosłowacji, gdzie na urzędach kościelnych zostały się jedynie kreatury reżimu. Ale Polska to nie Czechosłowacja. Z przejęciem ambasadora zaistniałą sytuacją kontrastowała duża ufność i optymizm dostojników watykańskich. Sekretariat stanu bacznie obserwował rozwój sytuacji. Planował kolejne kroki, zwłaszcza publikacje prasowe, demaskujące działania komunistów, ale jednocześnie miał duże zaufanie do polskich biskupów. Wkrótce potem, 24 lutego 1953 roku, rząd polski na emigracji wystosował oświadczenie w związku z dekretem 9 lutego. Ambasador Pape wolał go jednak nie wręczać osobiście i przesłał w formie noty. Z kolejnych rozmów, jakie przeprowadził w Watykanie, wyniósł przekonanie, że doskonale orientowano się tam w polskiej sytuacji. W marcu Pape wyjechał z Rzymu, dokąd powrócił dopiero na początku maja, na nowo zajmując się obserwowaniem sytuacji w Polsce i postawie Watykanu wobec zachodzących nad Wisłą wydarzeń. Za tydzień powiemy o reakcji prymasa Wyszyńskiego na działania władz, wyrażającej się słynnymi słowami non possumus.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.